Rozdział 13. Dwa wezy okrążały się powoli z wyprężonymi ogonami. Auraja westchnęła i pokręciła głową. Zapomniały, że są już dorosłe. Majer roześmiała się. Tak, są jak dwójka dzieciaków, które potrafią się tylko przezywać i siłować. Gwiezdny pył skoczyła na figla i wszelkie szczegóły się rozmyły, bowiem oba zwierzaki stały się rozmazaną kulą futra, łapek i ogonów. Majrę zachichotała. Jak ci idzie szkolenie figla? Zapytała. No wiesz, Auraja skrzywiła się lekko. Nie ma mechanicznego zamka, którego nie potrafiłby otworzyć. Łatwiej się z nim łączyć, kiedy już trochę wydroślał i udaje mi się utrzymać jego uwagę dłużej niż parę chwil. Ostatnio odzywa się też w moich myślach. Oba wezy rozdzieliły się i przez chwilę trajkotały do siebie. Potem równocześnie udały znudzenie i zaczęły się myć. Poznałaś Kerima? Spytała Majrę. Nie. To słynny treser wezów, który przybył niedawno z Somreju. Całkiem przystojny zresztą. Powinnaś się z nim umu... Aurajo! Wołanie nadeszło od Jurana. Tak? Bogowie wzywają nas do ołtarza. Majrę jest z tobą? Tak, przekażę jej. Dobrze. Zabiorę was obie po drodze. Majrę przyglądała się jej niecierpliwie. O co chodzi? Auraja wstała. Zostaliśmy wezwani do ołtarza. Do ołtarza? Majrę zdziwiła się. Wstała i podniosła gwiezdny pył z podłogi. To niezwykłe. Zastanawiam się, czy bogowie mają dla nas odpowiedź. W sprawie istnienia bogów Pentadrian? Auraja spróbowała złapać figla, ale wymknął się. Pociągnęła za sznur dzwonka. Nie miała teraz czasu na gonitwy z wezem. Służąca będzie musiała się nim zająć. Wyszły z pokoju i wkroczyły do centralnej studni wieży, gdzie znajdowały się spiralne schody. Auraja usłyszała, jak figiel telepatycznie wzywa ją po imieniu. Zwierzak zdołał jakoś w jednym słowie wyrazić głębokie rozczarowanie jej niespodziewanym zniknięciem. Majrę postawiła gwiezdny pył na podłodze. Wracaj do domu, poleciła i wes pobiegł schodami w dół. Grzeczna dziewczynka. Wyprostowała się i spojrzała w górę studni. Klatka już zjeżdża. Tak. Juran powiedział, że zabierze nas po drodze. Patrzyły, jak dno klatki zbliża się powoli. Kiedy zrównało się z poziomem ich oczu, zwolniło. Wewnątrz stali Juran i Diara. Klatka zatrzymała się. Juran otworzył im drzwi i odstąpił, by je przepuścić. Minę miał poważną, może nieco melancholijną, ale uśmiechnął się. Nie wiem, czemu bogowie nas wezwali, oświadczył, nim zdążyły zapytać. Miejmy nadzieję, że to dobre wieści. Diara zerknęła na niego, unosząc brew. Trudno raczej oczekiwać, żebyśmy mieli nadzieję na złe wieści, prawda? Rzeczywiście, roześmiał się przywódca białych. Klatka znowu ruszyła w dół. Kiedy mijali kwaterę Riana, Majrę spojrzała pytająco na Jurana. Rian był w mieście, spotka się z nami przed ołtarzem, wyjaśnił. Zwrócił się do Aurai. Jak się rozwija szpital? Zaskakująco dobrze, powiedziała. Zdarzyło się kilka różnic opinii, ale w końcu trudno się dziwić. Nasze metody raczej nie będą takie same. Urwała, niepewna na jakich konkretnie informacjach zależy Juranowi. Wiele się uczymy od tkaczy snów, dodała. A oni od nas? Czasami. Czy tkaczy ukrywają swoją wiedzę? Spytała Diara. Jeszcze nie. Dziwię się. Kto by pomyślał, że zdradzą swoje sekrety kapłanom? Nigdy nie uważali tego za sekret, wyjaśniła Auraja. To dałoby im powód, by odmówić leczenia, co jest wbrew ich zasadom. Nigdy nikomu nie odmawiają pomocy. Godna podziwu reguła, przyznał Juran. Jej przyjęcie powinniśmy poważnie rozważyć. Diara popatrzyła na niego zdziwiona. Nawet jeśli oznaczałoby to leczenie Pentadrian? Juran uśmiechnął się ironicznie. Istnieje możliwość, że nasze wybitne zdolności uzdrawiania pozwolą nam pewnego dnia zdobyć uczucia mieszkańców południowego kontynentu. Klatka zaczęła zwalniać. Nie, jeśli ich bogowie są prawdziwi. Wtedy nie, zgodził się Juran. Klatka zatrzymała się pośrodku holu. Wówczas to, że mamy wielką liczbę utalentowanych cyrkliańskich uzdrowicieli, może być nawet ważniejsze, dokończył Juran. Nie możemy powierzać leczenia naszych rannych pogańskiemu kultowi, nieważne jak dobrze potrafią to robić. To dałoby im większe wpływy, niż bym chciał. Wyprowadził ich z klatki. Auraya zastanowiła się nad jego słowami. Najwyraźniej spodziewał się, że za 100 lat tkacze snów nadal będą istnieli. Nie znikną, kiedy utracą swoją główną przewagę nad cyrklianami. Być może poprosił ją o założenie tego szpitala z powodów nieco innych niż sądziła. Juran dotarł do wyjścia z wieży i poprowadził ich na światło słońca. Przed kopułą zatrzymał się osłonięty platten. Rian wysiadł, machnął na woźnicę, by odjechał, a potem odwrócił się i zaczekał, aż podejdą pozostali biali. Auraya zobaczyła, że oczy jarzą mu się religijnym uniesieniem. Bez słowa ruszył za nimi po tłukowe przejścia kopuły. Po jaskrawym blasku słońca cień pod kopułą niósł ulgę. Gdy oczy Aurai przystosowały się do słabszego oświetlenia, zobaczyła, jak rozchyla się 5 ścian ołtarza. Juran szedł na czele przez halę do podium i do ołtarza. Gdy tylko zajęli miejsce, ściany znów się uniosły. Przywódca białych milczał przez chwilę, jak zawsze, kiedy zastanawiał się, co powiedzieć. Ale gdy nabrał tchu, by przemówić, Auraya wyczuła w pobliżu jakiś ruch. I nagle zdała sobie sprawę z magii w otaczającym ją świecie i że ta magia faluje i wibruje obecnością. Odwróciła głowę, by spojrzeć w tamtą stronę. Hajo, Juan, Lore, Irano, Saru, zaczął Juran. Auraya aż syknęła, gdy zrozumiała, że to, co wyczuła, jest Bogiem. Witaj, Aurajo. Lśnienie zaczęło nabierać formy w jednym z rogów ołtarza. Szybko stało się postacią mężczyzny. Auraya usłyszała głośny oddech Jurana i ciche pomruki zaskoczenia pozostałych. Hajo, odezwał się Juran i zaczął wstawać. Zostań. Haja powstrzymał go ruchem ręki. Auraya czuła, jak świat wokół wibruje. To przybywali pozostali bogowie. Patrzyła z zachwytem, gdy kolejno stawali się widzialni jako światło w ludzkiej postaci. Wezwaliśmy was, żeby opowiedzieć o rezultatach naszych poszukiwań, powiedział Haja, po czym spojrzał na Juan. Szukaliśmy w całej Itchanii północnej i południowej, rzekła bogini, ale nie napotkaliśmy żadnych innych bogów. To nie znaczy, że nie istnieją, ostrzegł Lore. Mogli się ukryć przed nami, mogą też istnieć poza tymi terytoriami. Będziemy kontynuować poszukiwania, zapewniła z uśmiechem Irana. Ale lepiej, jeśli nie będziecie opuszczać Itchanii wszyscy naraz. To pozostawiłoby was bez ochrony, gdyby ci bogowie jednak istnieli i chcieli wam zaszkodzić, dodał Saru. Juran przytaknął. Czy możemy jakkolwiek pomóc? Zapytał. Nie, odparł Haja. Na razie nie spodziewam się konfrontacji z pentadrianami. Rozumiemy. Haja jeszcze raz spojrzał na innych bogów, po czym kiwnął głową. To wszystko. Przemówimy do was znowu, kiedy znajdziemy więcej odpowiedzi. I 5 jaśniejących postaci zniknęło. Ale nie zniknęły z pola zmysłów Aurai. Czuła, jak Juan, Lore, Irana i Saru dryfują coraz dalej, a kiedy się już rozpłynęli, poczuła jeszcze najlżejszy dotyk umysłu Hai. A potem i on się oddalił. Aurajo, Podskoczyła. Juran przyglądał się jej badawczo. Co się dzieje? Zapytał. Bogowie. Czułam, jak przybywają i jak odchodzą. Uniósł brwi. Czułaś ich? Tak, to było dziwne. Zdarzyło ci się już coś takiego? Zainteresowała się Diara. Auraja pokręciła głową. To coś podobnego do tego wyczucia mojej pozycji w stosunku do świata. Potrafię wyczuwać magię wokół siebie. A bogowie to istoty z magii, Majra kiwnęła głową. Tak. Ściany ołtarza opuszczały się już na podłogę, ale żadne z nich nie wstawało. Juran wydawał się zamyślony, Diara sceptyczna. Rian marszczył czoło, ale kiedy Auraja spojrzała mu w oczy, ta zmarszczka zniknęła i uśmiechnął się, chociaż z przymusem. Zaczynam się już przyzwyczajać do kolejnych etapów rozwoju twoich niezwykłych zdolności, Aurajo, stwierdził Juran. Zaśmiał się krótko. Jak tylko zrozumiesz, co to oznacza, zawiadom mnie. A teraz spojrzał na każdy z nich i wstał. Sugeruję, żebyśmy wrócili do naszych obowiązków. Auraja podniosła się wraz z pozostałymi, ale została z tyłu, kiedy schodzili z podwyższenia na podłogę kopuły. Obejrzała się jeszcze i skoncentrowała, ale w magii wewnątrz ołtarza nie wyczuła niczego niepokojącego. Były jednak drobne zakłócenia rozkładu magii wokół niej. Odwróciła się i śledziła je, podążając za białymi do wieży. Zauważyła, że te magiczne wahania najsilniejsze są u jej podstawy. Diara z Juranem zaczęli omawiać politykę genriańską, jednak Auraja była zbyt zajęta tym, co wyczuwała, by zwracać uwagę na te dyskusje. Dotarli do wieży i weszli do środka. Fluktuacje nie osłabły, ani się nie nasiliły. Już miała skierować uwagę na rozmowy swych towarzyszy, kiedy nagle nastąpiła zmiana. Stanęli właśnie przed klatką w środku hali. W tym miejscu magia była wyraźnie słabsza. Nie zauważyłaby tego, gdyby zwyczajnie ściągała magię do siebie, gdyż pozostało jej dosyć, by umożliwić działanie większości darów. Ale wyraźnie była tu rozrzedzona. Co jest przyczyną, zastanawiała się. Czy ktoś zużył tu dużo magii, czy może to naturalne zjawisko? Otwierała już usta, by powiedzieć o tym Juranowi, ale zauważyła, że Rian się jej przygląda. Rzucił jej kolejny wymuszony uśmiech. Powiem mu kiedy indziej, postanowiła, na osobności. Dwie ogromne, wydłużone misy kołysały się ciężko na wodzie. Były zrobione z drewna. Imi miała wrażenie, że ustawiono w nich pionowo jakby pnie drzew, okorowane i pozbawione gałęzi. Z tych pni zwisało mnóstwo sznurów, drewniane belki i coś, co wyglądało na wielkie bele płótna. To są statki, prawda? Spytała. Ojciec mi je opisał. Risi spojrzał na nią dziwnie. To łodzie. Nigdy dotąd nie widziałaś łodzi ani statków, co? Nie. Jeśli tu właśnie były morskie dzwonki, to ziemiochodzący dotarli do nich pierwsi. Uznał Risi z wyraźnym rozczarowaniem. To zależy. Od czego? Czy zebrali już wszystkie? Gdyby tak, to przecież by tu nie zostawali. Risi zastanowił się, ale potem zmarszczył czoło i pokręcił głową. O co ci chodzi? Żebyśmy się zakradli i parę wzięli? A jeśli nas zobaczą, zabiją nas. Więc musimy się postarać, żeby nas nie zobaczyli. Ale... Zanurkowała i podpłynęła do skały, która znajdowała się bliżej łodzi. Wychyliła się zza niej i uważnie przyjrzała ziemiochodzącym. Teraz widziała więcej. Patrzyła, jak chodzą tam i z powrotem na czymś, co pewnie było płaską podłogą wewnątrz tej misowatej części łodzi. Powrozy zwisały do wody. Zauważyła jakiś ruch w wodzie. Wynurzyła się głowa ziemiochodzącego. Podpłynął do łodzi i usłyszała daleki, gardłowy głos. Jeden z ziemiochodzących w łodzi sięgnął do niego, a pływak podał mu worek, który tamten wciągnął do środka. Potem zanurkował znowu, tylko przez moment widziała jasnobrązową skórę jego pleców. Risi wynurzył się przy niej. Morskie dzwonki muszą jeszcze tam być, powiedziała mu. Nurkują po nie. To znaczy, że nie możemy się tam zakraść. Teraz nie, ale kiedyś muszą przestać. Słyszałam, że ziemiochodzący nie mogą za długo przebywać w wodzie, bo jakoś choruje im skóra. Głowa ziemiochodzącego pojawiła się znowu. Unosiła się tylko przez chwilę i zniknęła ponownie. I nie potrafią na długo wstrzymywać oddechu, mruknął Risi. Tylko, że my też nie możemy tu długo czekać. Potrzebujemy paru godzin, żeby wrócić, a nie chciałbym płynąć po nocy.
Noc. Moglibyśmy zaczekać, aż zapadnie, a potem przekraść się, kiedy oni zasną, myślała głośno Imi.
Nie, będę miał już dość kłopotów. Jeśli nie wrócę wieczorem, ojciec już nigdy mnie ze sobą nie zabierze.
Przyjrzała się chłopcu i uznała, że tym razem nie pomogą drwiny, że boi się kary. Znalazł się już poza granicą brawury. Znowu spojrzała na łódź. Zobaczyła, że jeden pływak wyraźnie zmęczony wdrapuje się do środka, a następny wyskakuje, by go zastąpić. Czyli nurkują na zmianę. Nie ma szans, żeby zrobili sobie przerwę i dali jej okazję, żeby przemknąć na miejsce i porwać kilka dzwonków. Plusk niedaleko łodzi zwrócił uwagę ziemiochodzących. Któryś wyciągnął rękę i Imi zobaczyła, jak na powierzchnię wynurza się czarny strzałoptak z rybą w dziobie. Ptak połknął zdobycz i wystartował w powietrze. Musimy jakoś odwrócić ich uwagę, stwierdziła. Risi zmarszczył czoło. Jak?
Nie wiem. Masz jakiś pomysł?
Popatrzył na łodzie. Myślisz, że widzieli już kiedyś Eli?
Prawdopodobnie nie. To mogłabyś ich czymś zająć, kiedy ja zanurkuję po dzwonki.
Ja? Nie, to był mój pomysł. Ty odwrócisz ich uwagę, a ja zdobędę dzwonki.
To nieuczciwe. A jeśli mają co? Włócznie albo coś takiego?
Spojrzała na niego zimno.
Czyli lepiej, żeby to mnie przebili, a nie ciebie.
Nie o to mi chodziło, skrzywił się. Ale jednak to niebezpieczne.
W takim razie damy im coś, do czego będą mogli celować. Już wiem.
Właśnie mi to przychodziło do głowy. Coś, co nie tylko ich zaciekawi, ale też wypędzi z wody pływaków.
Co takiego?
Flarkina. Zbladł na samo wspomnienie o okrutnym morskim drapieżcy.
A jak masz zamiar któregoś znaleźć i przekonać, żeby to ich pożerał, a nie nas?
Parsknęła śmiechem.
Wcale nie musimy. Przyjrzałam się z bliska kostiumom Flarkina, jakie noszą śpiewacy. Są zrobione z kolców i głomaty. Poszukamy jakiejś dużej i odłamiemy parę kolców. Potem przymocujemy ci je do pleców. Zaczniesz pływać dookoła jak Flarkin, tak daleko, żeby nie mogli cię dosięgnąć strzałą. Ziemiochodzący będą zbyt przerażeni, żeby wejść do wody.
Milczał przez chwilę, ale widziała, że mu zaimponowała. Po chwili uśmiechnął się szeroko.
Dobrze, będzie zabawnie.
No, to poszukajmy igłomatowej ryby, powiedziała. I nie sprawdzając, czy płynie za nią, zanurkowała.
Igłomaty spotykało się na każdej rafie. Zaledwie chwilę zajęło im odnalezienie odpowiednio dużej. Wyłamanie kolców nie było łatwe, a Imi zrobiło się potem żal stworzenia, które odpełzało powoli, krwawiąc z kilku ran. Ale kolce przecież w końcu odrosną. Obawiało się, że trudno będzie je umocować do pleców chłopca, ale rozwiązał problem, wycinając szeroki pas skórzastej morskiej trawy, który uformował na coś w rodzaju kamizelki. Nożem przewiercił otwory u podstawy każdego kolca, przebił plecy kamizelki i zabezpieczył je cieńszymi kolcami, przesuniętymi przez otwory. Poza zasięgiem wzroku ziemiochodzących w łodziach, Risi zaczął ćwiczyć pływanie w górę i w dół, tak aby tylko kolce przebijały powierzchnię wody.
Kopiesz nogami i wystawiasz je nad wodę, zauważyła Imi.
Będę je trzymał razem, żeby wyglądało jak płetwa ogonowa, odparł z uśmiechem.
Ogon Flarkina przesuwa się z boku na bok, a nie w górę i w dół.
Aha, no tak, zmartwił się. Masz rację. W takim razie postaram się je trzymać niżej.
Jesteś gotów?
Wzruszył ramionami.
A ty?
Tak, kiwnęła głową.
No to ruszajmy i spieszmy się. Kto wie, jak długo będą wierzyć we Flarkina.
Podpłynęli z powrotem do skały i obserwowali ziemiochodzących tak długo, żeby wiedzieć, gdzie się który znajduje. Spojrzała zachęcając na Rissiego, a ten skinął głową i bez słowa zanurzył się pod wodę. Serce zabiło jej mocniej, gdy czekała, aż się znów pokaże. Kiedy wreszcie kolce rozcięły powierzchnię, sprawdziła, czy ziemiochodzący coś zauważyli. Wszyscy byli zajęci pracą. Kolce pojawiły się znowu, ale ziemiochodzące nadal niczego nie dostrzegli. Rissi przesuwał się tam i z powrotem, czasem powoli, czasem nurkując szybko. Imi zrozumiała, że prawdopodobnie widział kiedyś Flarkina i teraz naśladuje jego poruszenia. Krzyk kazał jej wrócić do obserwacji ziemiochodzących. Wreszcie zauważyli kolce. Uśmiechnęła się, widząc, że przerwali pracę i biegają nerwowo po łodzi. Jeden zastukał jakimś twardym przedmiotem w zewnętrzną ścianę łodzi i aż tutaj słyszała głuchy odgłos. Na powierzchnię wynurzyła się głowa i ogarnęło ją poczucie triumfu, kiedy pływak pośpiesznie wdrapał się do środka. Moja kolej, pomyślała. Nabrała tchu, zanurkowała i popłynęła szybko w stronę łodzi. Serce biło jej mocno z podniecenia, strachu i wysiłku, aż wreszcie zobaczyła nad sobą wydłużone cienie. Spojrzała w dół i niewiele brakowało, by ze zdumienia wypuściła powietrze. Ojciec zabrał ją kiedyś poza miasto i pokazał las. Mogła wtedy popatrzeć na plątaninę gałęzi i liści. Nigdy nie zapomniała tego widoku. Teraz, spoglądając z góry na kołyszące się lekko gałęzie morskich roślin, wiedziała, jak wyglądałby las widziany z góry. Morskie dno przypominało też nocne niebo. Na każdej gałązce i łodyżce błyszczały maleńkie punkty światła. Kiedy podpłynęła bliżej, zrozumiała, że to właśnie morskie dzwonki. Każdy wypełniony drobnymi ziarnami jasności. Nie wiedziała, że tak się jarzą. Sięgnęła po falujące pasma z ich brzemieniem świateł. Wyciągnęła rękę i dotknęła jednego. Był zaskakująco miękki, całkiem niepodobny do twardych, półprzejrzystych dzwonków, które widziała wcześniej. Chwyciła nóż, który pożyczył jej Rissi, i ostrożnie przecięła łodygę. Gdy tylko dzwonek oddzielił się od rośliny, światło zgasło. Ogarnęło ją poczucie winy i smutek. Miała wrażenie, że nie powinna naruszać spokoju tych roślin. Były takie piękne. A potem przypomniała sobie o ojcu i przez co przeszła, by tu dotrzeć. I zaczęła ścinać następne dzwonki. Kiedy Rissi przygotowywał swój kostium Flarkina, ona zrobiła sobie prymitywną torbę z drugiego liścia morskiej trawy, zwiniętego w stożek i spiętego krótkim kolcem. Tam wkładała dzwonki. Plusk w górze zwrócił jej uwagę. Zobaczyła sylwetkę ziemiochodzącego i serce jej zamarło. Pływak wrócił. Przytrzymała torbę jedną ręką i odpłynęła pośpiesznie. Musieli jakoś odgadnąć, że ich oszukaliśmy. A może kostium zaczął się rozpadać, albo... Coś dotknęło jej twarzy, przesunęło się po skórze i oplątało ją, nim zdążyła zareagować. Sznur. Cienkie sznurki splecione w sieć. Rozłożyła ramiona, ale poczuła, że sieć owija się wokół nich. Nie panikuj, mówiła sobie. Teraz, kiedy została schwytana, uświadomiła sobie, że coraz bardziej potrzebuje powietrza. Słyszała opowieści o Elai, którzy tonęli zaplątani w sieci ziemiochodzących, ale też inne, o takich, którzy się uwolnili. Wiedziała, że jeśli zacznie się szarpać, ugrzęźnie jeszcze mocniej. Muszę zachować spokój i ostrożnie się wyplątać.
Przyjrzała się sieci. Jej otwory były dostatecznie duże, by przepuścić większość ryb. Rozciągała się w obie strony i wyginała włók, co sugerowało, że otaczała miejsce, gdzie rosły morskie dzwonki. Płynące z tego wnioski znowu przyspieszyły puls. Czy ci ziemiochodzący założyli sieć, żeby nie dopuszczać tu drapieżników lub elai? Nie chciała się przekonywać. W jednej ręce trzymała torbę z dzwonkami, w drugiej nóż Lisiego. Potrzebowała obu rąk, by przeciąć sznurki sieci. Chwyciła torbę w zęby i piłowała nożem tak długo, aż wycięła otwór dość duży na torbę. Przepchnęła ją i upuściła, a torba powoli opadła na piaszczyste dno. Potem zaczęła uwalniać ręce. Kiedy udało jej się z jedną, poczuła lekkie szarpnięcie sieci. Spojrzała w górę i serce zamarło jej z przerażenia. Sieć wolno sunęła do góry. Jeszcze nie, pomyślała i zaczęła ciąć gorączkowo. Znowu poczuła szarpnięcie i sznurki zacisnęły się mocniej. Cięła je z wysiłkiem. Malejące ciśnienie wody mówiło, że nadal przesuwa się w górę. Zauważyła, że większą część ciała już uwolniła, ale opleciona na stopach sieć nadal ciągnie ją w górę. Szybko zbliżała się powierzchnia. Wyczuła obok potężny kadłub łodzi. Usłyszała głosy. W panice próbowała szybciej rozcinać sznurki. Ostrze zacięło się na czymś i wyśliznęło się z dłoni. Wykręciła ciało i spróbowała łapać nóż, ale palce chwyciły tylko wodę. Słońce raz jeszcze błysnęło na ostrzu, nim nóż zatonął w głębinie. Sieć zacisnęła się jej na kostkach i pociągnęła dalej. Nie, krzyknęła pod wodą i zgięła się w pół, by sięgnąć palcami do nóg, ale po kolejnym szarpnięciu znalazła się już nad powierzchnią. Pozbawiona wyporności wody, nie potrafiła już dostać do stóp. Nad sobą usłyszała głosy, zagniewane głosy. Jeden z nich warknął jakiś rozkaz. A potem czyjeś ręce chwyciły ją i pociągnęły. Walczyła i odpychała je, krzycząc ze zgrozy. Pod nią przesunęła się twarda krawędź łodzi, a Imi upadła na płaską powierzchnię. Ręce się cofnęły. Przestała krzyczeć i patrzyła teraz na swych prześladowców, oddychając ciężko ze strachu. Przyglądali się jej, a ich blade, pomarszczone twarze wykrzywiały się z obrzydzeniem. Wymienili jakieś słowa. Jeden z nich spojrzał na nią spod zmrużonych powiek, a potem krzyknął na pozostałych. Zerkając na niego, z posępnym szacunkiem odeszli. Został tylko jeden. Odgadła, że ten warczący jest ich dowódcą. Zaczął rozmawiać z tym, który został. Imi obejrzała sieć, ciągle oplątującą jej kostki. Sznur zacisnął się boleśnie. Gdyby zdołała się uwolnić, musiałaby tylko poderwać się i skoczyć nad brzegiem łodzi. Ale sznur nie chciał się rozluźnić. Cień padł na Imi i zobaczyła, że to dowódca się nad nią pochylił. Widząc nóż w jego dłoni, skuliła się odruchowo, pewna, że chce ją zabić. Słyszała własne, przerażone pojękiwania. Nóż przesunął się do jej kostek i uwolnił ją kilkoma ostrożnymi cięciami. Chce ją wypuścić. Poczuła falę ulgi i zaczęła mu dziękować. Tamten obejrzał się na towarzysza i uśmiechnął. To nie był przyjazny uśmiech. Imi poczuła, jak żołądek zaciska się jej w supeł. Dowódca znowu coś warknął i któryś z ludzi rzucił mu kawałek sznura. Ponownie schylił się do jej kostek i zrozumiała, co chce zrobić. Ulga ulotniła się. Imi próbowała skoczyć na nogi, ale jego dłoń zacisnęła się na jej kostce. Drugi mężczyzna złapał ją za ramiona, pchnął na plecy i przytrzymał. Krzyknęła znowu i wciąż krzyczała, kiedy dowódca wiązał jej nogi. Potem przewrócili ją na brzuch i zawiązali ręce na plecach. Przeciągnęli na środek łodzi i przymocowali ręce do metalowego pierścienia. — Co wy robicie? — wołała zrozpaczona Imi, z trudem siadając na deskach. — Czemu nie chcecie mnie wypuścić? Mężczyźni wymienili spojrzenia i odeszli. — Nie możecie mnie tu trzymać. Jestem córką króla Elai,
oświadczyła, czując, jak wzbiera w niej gniew. Mój ojciec przyśle wojowników i was pozabija. Żaden z ziemiochodzących nie zwracał na nią uwagi. Nie rozumieli, co do nich mówi. Nie rozumieli jej słów, tak jak ona nie rozumiała ich. Jak może im wytłumaczyć, kim jest? Niedaleko jeden z ziemiochodzących przechylił worek i zawartość wypadła na deski. Imi patrzyła na zieloną masę, a kiedy jeden z ludzi zaczął z niej wybierać jakieś niewielkie obiekty, zrozumiała, że te zwiędłe pasma, na które patrzy, to gałęzie i korzenie krzewu morskich dzwonków. Ziemiochodzący wyrwali go z piasku na dnie. Na samą myśl o tym, co zrobili, ogarnęły ją mdłości. W przyszłym roku ta roślina nie da nowego plonu morskich dzwonków. Zabili ją, by szybciej je zebrać. Jak mogą być tacy marnotrawni, myślała, i tacy głupi? Gdyby zostawili roślinę całą, za rok mogliby wrócić po następne dzwonki. Ojciec miał rację. Ziemiochodzący są potworni. Próbowała wygiąć dłonie, ale w żaden sposób nie mogła sięgnąć do węzła, by go rozwiązać. Risi, pomyślała, musi powiedzieć ojcu, gdzie jestem. Wstała z trudem i przeszukała wzrokiem morze. Minęła wieczność, nim zauważyła, że coś się rusza. Może głowa. Risi, wrzasnęła, powiedz ojcu, gdzie jestem. Powiedz, że jestem tu więźniem. Powiedz, żeby przyszedł. Ktoś uderzył ją w twarz. Osunęła się na kolana, a policzek palił ją jak ogniem. Przy niej stał dowódca. Warknął kilka słów, wskazując ją długim palcem bez błony. Oszołomiona patrzyła, jak odchodzi. Ojciec po mnie przyjdzie, mówiła sobie. Uratuje mnie. A kiedy to zrobi, każe zabić wszystkich tych okropnych ziemiochodzących. Zasłużyli sobie na to.